Rzucę pewne pytanie. Jestem ciekaw, jakie odpowiedzi pojawią się w waszych głowach. Pytanie brzmi, co człowiek potrafi zrobić z nudów? Znaczy, ja osobiście się już bardzo dawno nie nudziłem, kilkadziesiąt lat temu, ale rozumiem, że niektórzy się nudzą czasami. Pewnie niektórym z was w tym momencie wyświetlił się obraz ławek szkolnych, wytatuowanych najróżniejszymi napisami i obrazkami. Gdy w czasie lekcji była walka z nudą, ponieważ straciliśmy wątek tego, o czym mówił nauczyciel i ujawniła się w nas jakaś artystyczna siła. Co człowiek potrafi zrobić z nudów? Problem bywa niezwykle poważny. Pewien człowiek, jeden z najbogatszych ludzi na ziemi, postanowił odebrać sobie życie i w liście pożegnalnym napisał: mam już dosyć wymyślania, czym wypełnię każdy następny dzień swojego życia. To opowieść na faktach. Człowiekowi wydaje się, że ma dobry pomysł na życie, ale kiedy próbuje go realizować, wychodzi z tego jakieś cierpienie, jak właśnie ten bogaty człowiek. Pewnie wcześniej myślał, że gdy zostanie bogaty, to będzie miał ciekawe życie. A potem okazało się, że jak nie był bogaty, to było ciekawsze. Materializm zjadł jego duszę i już nic go nie cieszyło. Więc co człowiek potrafi zrobić z nudów? Dla mnie osobiście najbardziej przerażająca w tym temacie była, czy jest fabuła pewnej książki, którą czytałem w młodości. Pewien człowiek był myśliwym, polowanie było jego pasją, ale z czasem zachowanie zwierząt stało się tak przewidywalne, że pewnego dnia znalazł biednego człowieka i powiedział do niego: masz tu 100 tysięcy i uciekaj, jeżeli przeżyjesz, są twoje. To dla mnie chyba najbardziej przerażający pomysł, co można robić z nudów. Oczywiście stawiam tutaj ten problem na ostrzu noża, skrajnie uwypuklam, ale ten problem istnieje w życiu każdego z nas. Mamy potrzebę satysfakcji i nadzieję, że uda nam się coś w życiu zrobić, co tą satysfakcję da. Nie wiemy, co działo się dokładnie w głowie pewnej osoby opisanej w Biblii, na którą dzisiaj popatrzymy, jakie miała frustracje. Możemy jedynie popatrzeć przez pryzmat naszych przeżyć. Tą osobą będzie, idziemy dalej przez Ewangelię Łukasza, przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Niego, do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu, potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Postacią, której dzisiaj się bliżej przyjrzymy, jest Szymon, późniejszy Piotr, jeden z trzech najbliższych uczniów Jezusa. Szymon miał pewien sposób na życie, łowienie ryb. Bardzo ciekawy sposób, trzeba było uwzględnić wiele parametrów, włożyć wiele pomyślunku, intuicji, by nie tylko łowić, ale też złowić. I z pewnością To wszystko było dla niego ciekawe, ale jak z każdym zawodem, wszystko staje się coraz bardziej przewidywalne, chociaż ryby nigdy nie będą chciały same wpływać do sieci i trzeba je przechytrzyć, ale w końcu staje się to bardzo przewidywalne. Tak samo we wszelkich innych zajęciach, profesjach, zawodach. Zawsze jest jakiś opór materii. Jeśli ktoś zajmuje się na przykład przedsiębiorczością w Polsce, to zawsze jest jakiś opór materii ze strony urzędników albo kontrahentów, którzy często chcą wyjść na swoje naszym kosztem, ale w końcu takie rzeczy stają się całkowicie przewidywalne. Świetna scena z filmu Wpływ Księżyca z Cher i Nicolasem Cage'em w rolach głównych. Występuje tam pewien profesor uniwersytetu, wykładowca komunikacji interpersonalnej i mówi: kiedyś to dla mnie wszystko było bardzo ciekawe, to prowadzenie wykładów, a teraz, gdy powtarzam to któryś raz, jestem taki wypalony. Ktoś z was opowiadał mi zresztą prawie identyczną historię z realu. Piotr w każdym razie tamtego dnia stał na brzegu i płukał sieci, pewnie już kilkutysięczny raz. Aż tu nagle dzieje się coś dziwnego. Podchodzi do niego Jezus, wsiada do łodzi i prosi, żeby odbił nieco od brzegu, by mógł z łodzi nauczać tłumy. W tym momencie Jezus wkracza w życie Piotra w pewien szczególny sposób, chociaż znali się już wcześniej. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, że Jezus był u niego w domu, uzdrowił jego teściową. Ale tutaj Jezus robi kolejny krok w ich znajomości. Wkracza jeszcze bardziej w życie Piotra. W jaki sposób? Coś od niego chce. I to są początki wspaniałej przygody, jaką Piotr będzie przeżywał jako jeden z trzech najbliższych uczniów Jezusa. Ta historia jest ilustracją, jak Chrystus wkracza w życie człowieka, również w życie każdego z nas, na czym to polega. I pierwsza obserwacja, jaką możemy zrobić, Jezus czegoś od Piotra chce. Prosi, aby odpłynął od brzegu, a więc zaingerował w jego zajęcia. Piotr, żeby spełnić jego prośbę, musiał przerwać swoje zajęcia. Jezus zabrał Piotrowi tamtego dnia trochę czasu. I można mieć wrażenie, że zaczyna się rządzić w życiu Piotra. Niespecjalnie lubimy, jak ktoś się panoszy w naszym życiu, prawda? Na przykład młodzi rodzice niespecjalnie lubią, jak ich rodzice i teściowie wtrącają się do ich spraw, za wyjątkiem oczywiście ewentualnego materialnego wsparcia, gdy trzeba. Jezus wchodzi w życie tutaj Piotra w ten sposób, że go o coś prosi. Dlaczego to robi? Jaki ma w tym cel? Wiemy, co zdarzyło się później. Tamtego dnia Piotr zostawił wszystko i poszedł za nim. Wynikiem całego wydarzenia było to, że Piotr oraz kilku innych odeszli razem z Jezusem, za nim i nawiązała się między nimi więź, powstała między nimi więź. Ale nawiązała się właśnie dzięki temu, że Jezus zaczął coś od Piotra chcieć. Tak Chrystus wkracza w życie człowieka, czegoś od niego zaczyna chcieć. Jednak zwróćmy uwagę, że Jezus nie postępuje z Piotrem i innymi jak rybak z rybami, który musi je przechytrzyć, tak, żeby wpłynęły do sieci. Tutaj wybór leży całkowicie po stronie człowieka, będącego świadomym tego, co się dzieje. I to jest wspaniały obraz Boga, tego, jaki On naprawdę jest i tego, kim my jesteśmy dla Niego. On stworzył nas z prawem wyboru i to prawo w 100% szanuje. To Ty podejmujesz decyzję, czy pójdziesz za Nim, czy nie. On gra w otwarte karty. Zupełnie inaczej niż szatan, który został nazwany w Biblii ojcem kłamstwa. On nie pyta ciebie, czy chcesz pójść jakąś drogą, czy nie, którą ci pokazuje. On chce tobą tak zakręcić, tak ciebie omamić, żebyś wpadł, czy wpadła w sieci. Jak ten myśliwy ludzi, któremu znudziło się łowienie zwierzyny i chciał mieć bardziej inteligentnego przeciwnika i to mu dawało dopiero dreszczyk emocji, to ty właśnie jesteś takim człowiekiem i ja, na którego ktoś poluje, a Bóg jest święty w swoich motywacjach. On gra w otwarte karty, i chciałby nam tylko coś dać, coś niezwykłego, o czym później, ale wybór zawsze należy do nas. Piotr mógł odrzucić prośby Jezusa, mógł powiedzieć: Mistrzu, jestem zajęty, jak skończę, porozmawiamy. Piotr jednak podjął inną decyzję, tak? Za każdym razem, kiedy Jezus czegoś od niego chciał, reagował oddaniem. I dzięki temu właśnie powstała między nimi niezwykła więź. Zwróćmy uwagę też, że zanim Chrystus skierował kilka próśb do Piotra, ta więź ze strony Piotra nie istniała. Chociaż Jezus już dużo dla niego zrobił, uzdrowił mu teściową, no zakładamy, że Piotr lubił swoją teściową, ja lubię na przykład swoją teściową, Jezus zrobił dużo dla Piotra, ale Jezus zrobił dużo dla Piotra, ale chcąc, by więź była dwustronna, musiało się coś zdarzyć po drugiej stronie. Właśnie to. Piotr potrzebował zareagować oddaniem. Jest to ilustracja zasady, która jest powszechna i dotyczy każdego z nas. Możemy sobie wierzyć w Boga, nie powoduje to żadnej więzi między nami a Nim. Tak samo jak wierzymy w Donalda Trumpa, że istnieje. Czy wierzysz, że Donald Trump istnieje? Nie, to tylko spisek mediów. Ale ja wierzę, że istnieje. I co z tego? Nie sprawia to żadnej różnicy. Nic nas nie łączy. Jezus Chrystus wkracza w życie człowieka z pewnym wyzwaniem, prośbą, czegoś od nas chce. Nie dlatego, że lubi rządzić, mieć innych na posyłki. On nie ma takich niskich motywów. Robi to po to, by mogła zadzierzgnąć się więź osobista między nim a człowiekiem, bo więzi są istotą życia. Ze strony Chrystusa ta więź istnieje. On już zrobił to, co potrzebne. Ale by ta więź mogła powstać również z naszej strony wobec Niego, musi być wyzwanie, musi być prośba i człowiek potrzebuje na to odpowiedzieć. Coś ze swej strony dać, inaczej więzi nie będzie. Nie każdy człowiek odpowie oczywiście tak jak Piotr. Może większość ludzi odpowie inaczej. Jezus kierował do innych ludzi jakieś oczekiwania, jakieś prośby. I nie wszyscy odpowiadali tak jak Piotr. Na przykład człowiek zwany w Biblii bogatym młodzieńcem przyszedł do Jezusa z nadzieją na coś. Chrystus powiedział do niego: sprzedaj wszystko, co masz i naśladuj mnie. Jezus nie potrzebował jego pieniędzy, zresztą powiedział, żeby dał je ubogim. Miał cel. Przyjdź i naśladuj mnie. Proponował mu więź. Jednak więź nie powstaje, kiedy nie ma oddania. Jezus stworzył sytuację, ale człowiek nie ufał na tyle, dokonał innego wyboru. Zasada. Oddanie prowadzi do więzi. Popatrzmy na z troszeczkę większej perspektywy list do Rzymian 5. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas. Bóg ze swej strony zrobił wszystko, co mógł, by mogła powstać więź. Coś oddał i to coś najcenniejszego dla Niego. I to jest Jego wyciągnięcie ręki w stronę człowieka, by ta więź mogła powstać. Z Jego strony po prostu jest oddanie. Dlatego właśnie Jezus, wkraczając w życie Piotra, czegoś od niego chciał, ale przecież sam oddał dla Piotra wiele więcej. Teraz stwarza mu okazję w nadziei na wspaniałą więź. To jest tak jak z małżeństwem. Ktoś kiedyś przyszedł do ciebie i czegoś chciał i musiałaś czy musiałeś odpowiedzieć. Na początku naszej znajomości z moją żoną Ewą, na początku trochę się znaliśmy, trochę rozmawialiśmy, ale przyszedł czas, że zapragnąłem czegoś więcej. Byliśmy na jakimś obozie w Koszalinie. Ostatniego dnia obozu powiedziałem do Ewy: jeżeli będziesz chciała więcej pogadać, to gdy twój pociąg do domu będzie przejeżdżał przez Warszawę Centralną, to wysiądź z pociągu i pojedziemy dalej autostopem. Miała okazję zareagować oddaniem, zrezygnować ze swojego przewidywalnego życia i udać się na tułaczkę ze mną. Bo ja z kolei gardziłem pociągami, były zbyt przewidywalne. Podjęła decyzję oddania. Dzisiaj rano zapytałem ją, czy ma nudne życie ze mną. Powiedziała, że nie. Tak powstaje więź. Tak też powstaje więź między człowiekiem a Chrystusem. Stajemy się coraz bardziej świadomi Jego oddania. Jesteśmy coraz bardziej pod wrażeniem tego, co zrobił dla nas. On zrobił dla mnie tyle, że aż trudno to ogarnąć, pojąć. A później zaczynamy uświadamiać sobie, że On też czegoś od nas chce, bo przecież więź musi być dwustronna. Chrystus mówi: oddaj mi swoje życie, swój czas, swoje prawa, tak jak ja oddałem się dla ciebie. Wielu ludzi zareaguje odrzuceniem lub obojętnością, co na jedno wychodzi. Nie ufają, że warto odpowiedzieć oddaniem. I więź nie powstaje. Ci jednak, którzy zareagują oddaniem, doświadczą czegoś niezwykłego, osobistej więzi z największą osobą we wszechświecie, z Chrystusem. Póki co idziemy dalej, kolejny odcinek dzisiejszego fragmentu. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Jezus daje Szymonowi kolejne polecenie. kolejną okazję do oddania, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci. Czy to nie przesada? Nie dość, że zajął mi łódź na parę godzin, teraz zaczyna się panoszyć w mojej pracy. Ale okazja do oddania. Opłacało się. Piotr mógł zobaczyć, że będzie to przyjaźń z niebyle kim. Co ten ktoś może? Patrzmy na ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Tu można zobaczyć, jak oddanie wobec Chrystusa procentowało. Jezus naprawdę okazał się niebyle kim, ale nie tylko potrafił takie rzeczy robić z rybami, ale był w stanie uczynić wiele więcej. Mianowicie, jak się bliżej przyjrzymy, potrafił nakierować życie Piotra na najbardziej niezwykłą drogę. Myślę, że jest to coś niezwykle cennego dla każdego z nas, mieć świadomość, że droga, którą poszedłem, jest najlepsza z możliwych, że nie ma lepszej. Takie przekonanie, jeżeli je mamy, daje nam niezwykłą satysfakcję. W piątek spotkaliśmy się razem z Ewą, z kimś z was w Katowicach. Wracaliśmy około 22:00. Przy wyjeździe z Pszczyny nagle cały ruch stoi, korek aż po horyzont. Pomyślałem, że objedziemy przez Goczałkowice, ale okazało się, że droga przez Goczałkowice zamknięta, jakaś przebudowa. Żeby nie wracać na jedynkę, pojechaliśmy przez Strumień, no troszeczkę objazd. I cały czas takie myślenie, którędy byłoby szybciej. A trzeba było jednak wrócić na tą jedynkę i postać w tym korku. Mówię do Ewy, ale z pewnością cały ruch tam cały czas stoi, więc jesteśmy na najlepszej drodze z możliwych. Tak się pocieszałem. A Ewa mówi, ale mamy fajną przejażdżkę. A co dopiero nasza droga przez życie? Świadomość, że idę drogą najlepszą z możliwych. To daje ogromną satysfakcję. Ale tylko Bóg taką drogę zna. I właśnie coś takiego Jezus zrobił wtedy dla Piotra. Poprowadził go na drogę najlepszą z możliwych dla niego. Nadał przez to jego życiu niezwykły, najwyższy sens. A jak to uczynił? Jak to zrobił? Dając mu kolejne polecenie. Znowu panosząc się w jego życiu. Dotychczas głównym zajęciem Piotra było łowienie ryb. I to miało dla niego póki co największy sens. Ale to, co zrobił Jezus tamtego dnia, dało mu mocno do myślenia, no bo musiał myśleć w ten sposób. Przyjdzie jutrzejszy dzień, znowu popłynę, nie wiem, czy coś złowię, czy nie. A tamten ktoś, Jezus, pokazał mi coś niezwykłego. Czy na pewno ta droga, którą do tej pory idę, jest najlepsza z możliwych dla mojego życia? A może omija mnie coś ciekawego? I teraz Jezus w wersie 10 mówi do niego: nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. Nie bój się, to znaczy słusznie się boisz, czy twoje dotychczasowe zajęcie to najlepsza droga dla ciebie, ale teraz nie bój się, bo ja ciebie poprowadzę drogą najlepszą. Będziesz łowić ludzi, wzywać ich do pojednania ze mną, z Bogiem. Wcześniej Jezus też go o coś prosił, tak? Ale na godzinę, dwie. A teraz stawia mu wyzwanie docelowe. Na całe życie. Chodź, będziesz łowił ludzi. I Piotr znowu staje przed wyborem. Tym razem najpoważniejszym. Zupełnie inny kaliber. Całe życie. Kierunek życia. Decyzja Piotra, nie tylko jego, również kilku innych. Przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Moment decydujący o całym życiu, można powiedzieć główna zwrotnica. Chwila zastanowienia, no dobra. Odpowiedzieli całkowitym oddaniem. Zanosi się na wielką więź, wielką przyjaźń z Jezusem, Synem Bożym. Co to ma wspólnego z nami? Okazuje się, że to wielkie, docelowe wyzwanie do łowienia ludzi, do zapraszania ludzi do pojednania z Bogiem zostało skierowane nie tylko do nich, do tamtych, jest skierowane do każdego, kto zaufał Chrystusowi. Kiedy Jezus po kilku latach powie uczniom, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, to będzie miał na myśli nie tylko 12, nie tylko tamto pokolenie, czy niektórych, ale wszystkich, którzy Jemu zaufali. To jest wezwanie rzucone każdemu, kto postanowił iść za nim. Do każdego z nas, którzy stanęliśmy po jego stronie. I możemy odebrać je bardzo osobiście. Właśnie te słowa skierowane do Piotra, docelowe powołanie, najlepsza droga przez życie. Odtąd ludzi będziesz łowił, czy łowiła. I tak samo jak Piotr, każdy z nas staje przed wyborem. Od naszej odpowiedzi na to pytanie, to wezwanie i od czynów, które za tym pójdą, będzie zależała jakość naszej więzi z Nim. Bo tylko przez oddanie więź jest budowana. Możemy sobie wierzyć w Chrystusa, jak w istnienie Donalda Trumpa, ale tylko przez oddanie jest z tego pożytek w postaci naszej więzi z Nim. Ale czy to oznacza, że wszyscy rybacy na świecie, którzy zaufali Chrystusowi, mają zostawić swoje sieci, a inni swoje warsztaty? Nie. Różne są powołania, ale każdy naśladowca Chrystusa warto by wiedział, że to jest jego docelowe powołanie. Najlepsza droga przez życie. Jeżeli twoim powołaniem jest praca w świeckim zawodzie, to będziesz bardziej skuteczny czy skuteczna w przybliżaniu ludziom Chrystusa, łącząc tą swoją pracę z przybliżaniem ludziom pojednania z Bogiem. A niektórzy zostaną powołani na cały zegar. Tak czy inaczej, Jezus, powołując nas do tego, kieruje nas, kierunkuje na najlepszą drogę przez życie, która przyniesie nam najwięcej satysfakcji, bo jest to udział w rozwiązywaniu największego problemu, jaki istnieje we wszechświecie, konfliktu stworzenia ze Stwórcą, który to konflikt jest fundamentem wszelkich problemów. I Piotr nagle zdaje sobie z tego sprawę, bo co mówi do Chrystusa w wersie 8? Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr chwyta perspektywę, najważniejszą sprawą, jaka istnieje we wszechświecie, jest osobista relacja z Bogiem. Pozostaje jeszcze przynajmniej jedno wielkie pytanie, by uchwycić ten fragment Ewangelii Łukasza, który dzisiaj poznajemy, mianowicie jak to jest z tym łowieniem ludzi? Dlaczego niektórych udaje się złowić, innych nie? Chwyćmy większą perspektywę, list do Rzymian 8. Albowiem tych, których od wieków poznał Bóg, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. Chrystus postawił wyzwanie Piotrowi i paru innym. Dlaczego się udało? Dlaczego wpłynęli do sieci? Teraz oni byli tymi, którzy byli łowieni. List do Rzymian odpowiada, bo Bóg ich do tego przeznaczył. Ale dlaczego właśnie tych? Czym Piotr i paru innych się wyróżniali? Bóg powołał tych, których, jak tutaj czytamy, których, uwaga, od wieków poznał. Chrystus wiedział coś o Piotrze. Bóg wiedział coś o Piotrze, nawet zanim ziemia powstała. Bóg jest wszechwiedzący. Bóg znał wybory, jakich Piotr dokona. I wiedział, że Piotr zareaguje pozytywnie, jednak nie podejmował decyzji za niego. To cały czas jest decyzja Piotra, o której Bóg po prostu wiedział, bo on wie wszystko. Na tym tle możemy jeszcze raz przyjrzeć się zadaniu, do jakiego Bóg powołuje Piotra, a także wszystkich naśladowców, łowienie ludzi. To nie jest tak, jak z siecią i rybami, chociaż ten obraz jest użyty, które nie chcą, a zostają złowione. Nie podstępem, nie tym, że rybak przechytrzył, ale zobaczmy, jak ujmuje to na przykład Paweł Apostoł, drugi list do Koryntian 5. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Gramy w otwarte karty. Człowiek został stworzony przez Boga w taki sposób, że jemu jest pozostawiony wybór. Człowiekowi jest stwarzana okazja, by wybrał Chrystusa przez własną, suwerenną decyzję. Nie jak ryby do sieci łowione decyzją człowieka. Kapitan na ekranie echo sondy widzi ławicę i wydaje komendę brać je. Tutaj ryba podejmuje decyzję, człowiek, chociaż użyte jest słowo łowienie, to nie w znaczeniu łapanki, ale raczej zaproszenia na przyjęcie. A wielką prawdą o Bogu jest to, że On wie, którzy Go wybiorą, chociaż to człowiek podejmuje decyzję. Z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że nawrócenie, podjęcie decyzji o pojednaniu z Bogiem nie jest możliwe bez pomocy Boga. On potrzebuje udzielić człowiekowi zdolności do tego, ale uzdalnia do tego tych, o których wie, że taką decyzję podejmą. Taki połów. Okej, podsumujmy nasze odkrycia. Bóg coś od ciebie chce. Za każdym razem, kiedy bierzesz do ręki Biblię, czy słuchasz, On czegoś chce. Dlaczego? Bo chce mieć więź z tobą. Więź to jest istota życia. I On sobie pomyślał, że chciałby mieć więź z tobą, chociaż On jest Bogiem, a ty jesteś stworzeniem. Ale więź nie powstanie, kiedy nie ma autentycznego, suwerennego oddania. Chcąc, by więź powstawała czy się rozwijała, potrzebujesz oddać Chrystusowi swoje życie i ciągle coś oddawać. Wielu ludzi nie zareaguje oddaniem. Taki jest ich wybór, do którego mają pełne prawo. Ale ty, no, każdy odpowiada za siebie. Rozważ to. Więź z Chrystusem uczyni twoje życie pełnym. Różnica będzie taka, jak między staraniami Piotra, kiedy nic nie złowił, a pełnymi łodziami ryb. Więź z Chrystusem uczyni twoje życie pełnym. Będziesz wiedział, że idziesz drogą najlepszą z możliwych, zawsze wtedy, kiedy go posłuchasz. Jednak największym i docelowym wyzwaniem jest to, ludzi łowić będziesz. Jak to możemy praktycznie robić? Jak to robimy w naszej wspólnocie? Otóż staramy się stworzyć jak najlepszy odpowiednik tej sytuacji, jaka była wtedy, tamtego dnia nad jeziorem, kiedy Jezus spotkał się z ludźmi, było ich dosyć sporo. Staramy się stworzyć dzisiejszy odpowiednik. Nazywamy go akurat jak? Forum? Forum idei. Dlaczego? Bo punktem wyjścia są idee, a dokładniej pragnienia, marzenia człowieka, by uczynić w swoim życiu coś znaczącego zgodnie z powołaniem. Każdy z nas ma to pragnienie. Jest na coś wrażliwy, chciałby coś zrobić, coś zmienić. Właśnie od tego zaczynamy, ale jednocześnie wiemy, że świat to jedno wielkie cmentarzysko ludzkich marzeń. Jest tak wiele rozczarowania. Chcąc, by marzenia zakończyły się happy endem, coś jest potrzebne. Rozwiązanie głównego problemu. Jesteśmy rasą zbuntowanych stworzeń. Ale jest na to rada. Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, co powiedział On, Jezus Chrystus. Trzeba poznać Jego zasady, zastosować i będzie happy end. Jak każdy z nas może się w to zaangażować, łowić ludzi? W naszej wspólnocie nazywamy to planem 16, czyli planowanie osobistego przedstawiania forum 16, umownie zupełnie, osobom z otoczenia. Umownie, bo jak z 16 będzie tylko jedna, to też dobrze. I każdy z nas może zaangażować się w twórcze myślenie i działanie, by ten plan zrealizować. Możemy mówić ludziom wokół nas, jak zaangażowanie w to forum, które tu tworzymy, może pomóc w realizacji osobistego powołania, życiowych marzeń, by ich marzenia nie skończyły się na cmentarzysku. I jesteśmy w tym całkowicie otwarci. Piszemy o tym na stronie internetowej, plan 16. Mówię o nowej stronie internetowej, która być może już jutro będzie miała inaugurację, więc nie będę wam podawał tajemniczego adresu obecnego. Jutro, pojutrze. No w każdym razie ma to już wkrótce być. I tam piszemy otwarcie. Plan 16, tak? I o tym, jak każdy może to zrobić, angażować się. To jest nasz dzisiejszy odpowiednik sytuacji, jaką tworzył wtedy Jezus. Przy okazji to dla nas największa satysfakcja widzieć następne pokolenia naśladowców Chrystusa, co Bóg robi w ich życiu, jak zamienia ich rozczarowanie na świadomość, że coś się udało. I nie zamienilibyśmy tego na żaden inny sukces. Jest to satysfakcja, jakoś Bóg to tak ułożył, bo mamy tutaj świadomość, że jest to droga najlepsza. Ta satysfakcja, przy której innym satysfakcją daleko. Jednym ze źródeł satysfakcji dzisiaj dla wielu ludzi, chociaż nikt dosłownie na ludzi nie poluje, ale na przykład stworzenie takiej sieci ekonomicznej, by zagarnąć do niej ludzi i by cyferki zysku się tak same kręciły. Myślę, że wielu ludzi w tym upatruje największej satysfakcji w swoim życiu. Później ze zdziwieniem stwierdzają, że mając wszystko, to wtedy, kiedy tego nie mieli, byli szczęśliwsi, bo sami wpadli w sieć. Nie musimy zagarniać ludzi w takie sieci, by mieć satysfakcję. Niepotrzebny nam tego rodzaju dreszczyk emocji, bo mamy większy. Tak? Widzieć, jak ludzie doświadczają pełni życia, jak ich marzenia się spełniają dzięki więzi z Chrystusem. I wtedy też na pewno się nie nudzimy. Nie musimy wymyślać sposobów na ciekawsze wypełnienie dni naszego życia, na jeszcze ciekawszy urlop. Chociaż urlop też się przydaje, ale mamy większą satysfakcję i poczucie spełnienia. Po prostu najlepsza droga przez życie.